Zapraszamy do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja.
Gościnność, święto, misja. Niech te słowa nie będą jedynie wspomnieniem tego, co wydarzyło się w Rio, ale niech będą istotą naszego życia i życia naszych wspólnot, zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do swojej pierwszej pielgrzymki zagranicznej na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.
Papież akcentował, że gościnność Brazylijczyków pomogła młodym we wzajemnym poznaniu się, zadźgnięciu więzów przyjaźni z Bogiem i ludźmi, wytrwaniu na modlitwie. Franciszek podkreślał, że misja podjęta przez młodych zgromadzonych na plaży Copacabana to nakaz zmartwychwstałego Chrystusa skierowany do uczniów. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Drodzy przyjaciele, doświadczenie Światowego Dnia Młodzieży przypomina o prawdziwej, wielkiej wieści historii, dobrej nowinie. Nawet jeśli nie pojawia się ona w dziennikach i w telewizji, jesteśmy miłowani przez Pana Boga, który jest naszym Ojcem, który posłał swego Syna Jezusa, aby stać się bliskim wobec każdego z nas i nas zbawić. Pamiętajcie, gościnność, święto i misja. Niech te słowa nie będą jedynie wspomnieniem tego, co wydarzyło się w Rio, ale niech będą istotą naszego życia i życia naszych wspólnot.
Ojciec Święty tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
bracia i siostry, jak wspomniałem, w Rio de Janeiro najbliższy Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2016 roku w waszej ojczyźnie w Krakowie. Dziękuję wszystkim rodakom błogosławionego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy przygotowania tego spotkania. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, zawierzam to wydarzenie Chrystusowi Miłosiernemu. Wam tu obecnym, waszym bliskim i wszystkim Polakom serca błogosławię.
Na zakończenie Ojciec Święty przypomniał, że zaproponował, aby w najbliższą sobotę przeżywano specjalny dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i całym świecie. Papież zachęcił do włączenia się w tę inicjatywę.
Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, Kościół w Polsce włącza się w modlitwę o pokój w Syrii.
W Wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 7 września polskie diecezje, zgromadzenia zakonne, a także polskie misje katolickie i wszyscy ludzie dobrej woli włączą się w modlitwę w intencji pokoju.
Wszyscy będziemy prosić o pokój, o to, by ludzie mogli wrócić do swoich domostw, by nie było przemocy, by naprawdę zapanowała tam, w tamtym regionie atmosfera miłości i spokoju. Do tego wzywa nas papież Franciszek i my wszyscy włączamy się w tę jego wielką modlitwę o pokój za Syrię.
Mówił ksiądz dr Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zorganizowała w środę w Brukseli konferencję poświęconą bezrobociu młodzieży.
Współorganizatorem spotkania było Biuro Europejskie do Spraw Pracy z Młodzieżą. Podczas konferencji dyskutowano na temat możliwości rozwoju młodych ludzi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
W Brukseli pochylono się przede wszystkim nad problemem zmniejszenia tak wielkiego bezrobocia wśród młodych w Europie oraz znalezieniem nowych rozwiązań odnośnie wchodzenia osób po studiach na europejski rynek pracy. Obecnie absolwenci uniwersytetów i wyższych uczelni muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Kryzys, problem znalezienia pracy w perspektywie średnio- czy długoterminowej to tylko niektóre z nich. Kto jest odpowiedzialny za gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodych, czy kwestia dysharmonii pomiędzy programami nauczania w szkołach a zapotrzebowaniem na rynku zatrudnienia, to tylko niektóre myśli pojawiające się wśród uczestników konferencji. Tak wysokie bezrobocie w Unii może przynieść poważne konsekwencje, ostrzega profesor Mirosław Piotrowski.
W wielu krajach ponad połowa ludzi młodych pozostaje bez pracy. Ze względu na to politycy europejscy próbują znaleźć cudowne panaceum, zdając sobie sprawę, że bezrobocie wśród młodych zwłaszcza może przerodzić się w bunty, młodzi mogą wyjść na ulicę i Unia Europejska może rozpaść się od wewnątrz.
Z kolei Manuela Piper, obywatelka Niemiec, szansę na rozwiązanie problemu dramatycznego wzrostu bezrobocia w Unii widzi po prostu w specyficznej pomocy krajom najbardziej potrzebującym. Myślę, że w Niemczech bezrobocie to nie jest duży problem, ponieważ mamy najniższy wskaźnik bezrobotnych. Możemy pomóc innym krajom w rozwiązaniu ich problemów. W Brukseli konferencji w sprawie poruszających i ważnych tematów co tydzień jest wiele. Pytanie tylko, które podane na nich propozycje zostają wcielane w życie. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Premier Donald Tusk przedstawił nowe rozwiązania dotyczące OFE. Zgodnie z nimi część obligacyjna zasobów OFE zostanie przeniesiona do ZUS-u, a przyszli emeryci będą mieli wybór, czy chcą oszczędzać w funduszach.
Do otwartych funduszy emerytalnych wpływałaby składka w wysokości 2,92%. Jeśli obywatel przez 3 miesiące nie dokona wyboru, to cała jego składka będzie trafiała do ZUS. Środki, które zostaną przeniesione z OFE na subkonto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą mogły być dziedziczone.
Zdaniem rządu takie rozwiązanie zabezpieczy w 100% wypłacanie emerytur. Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski stwierdził, że przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS-u spowoduje obniżenie długu publicznego w relacji do PKB o 8% w ujęciu unijnym.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że zmiany w OFE powinno się wprowadzać po dokładnej kampanii informacyjnej. Jak dodał, zabieg, który jest zaplanowany, ma najwyraźniej charakter ratowniczy z punktu widzenia kryzysu finansów publicznych.
Ponieważ premier ogłosił wczoraj, że nie ma kryzysu, to troszkę to wszystko jest dziwne. No skoro nie ma kryzysu, to dlaczego w tym momencie podejmuje się tego rodzaju przedsięwzięcie z tym bardzo mocno wyeksponowanym aspektem? Sam zamysł, żeby coś z tym zrobić, jest z naszego punktu widzenia rozsądny, ale jeżeli decyzje mają podejmować obywatele, to po pierwsze okres musi być nieco dłuższy, my proponowalibyśmy 6 miesięcy, ale przede wszystkim, i każdy łatwo może sprawdzić, że to jest w naszym programie i wielokrotnie o tym mówiliśmy, to musi być poprzedzone bardzo mocną kampanią informacyjną. Obywatele muszą wiedzieć, w jakiej sprawie decydują.
Paweł Pelc, były wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, podkreśla, że ta decyzja jest bardzo niekorzystna dla przyszłych emerytów, ponieważ wcześniej czy później OFE zostaną zlikwidowane. Rząd wybrał najgorsze rozwiązanie. Ponadto doprowadzi do tego, że fundusze emerytalne będą instytucjami wysokiego ryzyka.
Te podjęte decyzje należy ocenić bardzo negatywne. No jest to kontynuacja zamachu na nasze emerytury dokonanego, zapoczątkowanego obniżeniem składki do OFE, prawda, z 7,3 wtedy o 5 punktów procentowych. Także zdecydowanie wybrano jeden z najgorszych wariantów, i to takich wariantów niestosowanych w innych systemach na świecie. I to też pokazuje siłę w rządzie, bo to był pomysł forsowany przez Ministerstwo Finansów, który zdecydowanie Ministerstwo Pracy nie było zainteresowane wdrożeniem tego pomysłu.
Nacjonalizacją OFE nazwał zaprezentowaną przez rząd propozycję zmian w systemie emerytalnym poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski. Zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu, że okradają polskich emerytów.
Premier Donald Tusk swoją zapowiedzią po prostu zdemolował polski system emerytalny. Takie są niestety fakty. W 98 i 99 okłamano Polaków, a dzisiaj pan premier Donald Tusk wespół z panem ministrem Rostowskim okrada polskich emerytów i rencistów. Proszę państwa, takie są niestety fakty. To jest kompletne fiasko. Kompletne fiasko polityki finansowej zarówno pana premiera, ale też pana ministra finansów, pana ministra Rostowskiego. Co jeszcze, panowie, chcecie ukraść Polakom?
Rząd chce, aby zmiany w OFE zaczęły obowiązywać w przyszłym roku.
Polska potrzebuje polityki zapewniającej równowagę społeczną, powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W Krynicy trwa forum ekonomiczne. Lider PiS-u zapowiedział zmiany w systemie podatkowym, między innymi wprowadzenie trzeciej 39% stawki podatkowej i opodatkowanie giełdowych transakcji finansowych.
Wyjaśnił, że 39% stawką objęci byliby też ci, którzy dziś zarabiają bardzo dużo, a płacą 19% podatek. podatek.
Inną propozycją PiS będzie możliwość odliczania przez pracowników od podatku kosztów. To odliczenie ma rosnąć stopniowo do 40% i mieć charakter trwały, w odróżnieniu od reszty propozycji ustawy kryzysowej.
PiS chce, by powstał rejestr giełdowych transakcji finansowych w Polsce i ich opodatkowanie. Transakcje na głównym parkiecie miałyby być opodatkowane 1%, a na parkietach wtórnych 0,5%.
Trzeba w Polsce zwiększyć płacę minimalną i dobrą krajową konsumpcję. Pomoże to rozwijać i uaktywnić gospodarkę, stwierdził szef Prawa i Sprawiedliwości.
Chodzi o to, żeby w Polsce podnieść płace i w ten sposób między innymi zwiększyć konsumpcję, co jest czynnikiem prorozwoju. I jednocześnie, ale mówię o tej konsumpcji, która jest skoncentrowana przede wszystkim na polskiej produkcji, czyli konsumpcji ludzi mniej zarabiających, a po drugie, żeby skłonić do innowacji, skłonić do unowocześnienia technologicznego i organizacyjnego. To jest w Polsce bardzo potrzebne. Powtarzam, mamy najniższą wydajność w Europie na godzinę. Polacy bardzo dużo pracują, ale mimo wszystko produkt na jednego pracownika jest niewysoki. Wolałbym, żeby to się zaczęło zmieniać i sądzę, że każdy rozsądny Polak dobrze życzący swojemu krajowi też.
Jarosław Kaczyński stwierdził, że dobrze funkcjonujące państwo jest warunkiem funkcjonowania rynku, a bez dobrze działającego państwa rynek nie wypełnia swojej funkcji i traci swój sens.
Prokurator generalny Andrzej Seremet wyklucza możliwość osobistego nadzoru nad śledztwem dotyczącym przyczyn katastrofy smoleńskiej.
W Polskim Radiu stwierdził, że osobisty nadzór nad śledztwem sprawuje naczelny prokurator wojskowy. Nie ma możliwości, żeby czynił to prokurator generalny. Andrzej Seremet przyznał też, że śledztwo smoleńskie jest dla niego absolutnym priorytetem.
O nadzór prokuratora generalnego nad śledztwem smoleńskim apelował poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Obawia się, że prokuratorzy wojskowi inaczej niż Andrzej Seremet podchodzą do śledztwa smoleńskiego i nie jest ono dla nich priorytetem, dlatego powinni zostać odsunięci od sprawy.
To, co się dzieje z próbkami dotyczącymi śladów materiałów wybuchowych, to, co się dzieje z niedopuszczaniem systematycznym pełnomocników ofiar do jakichkolwiek czynności mogących zweryfikować, jakie to są naprawdę próbki, jakie materiały wybuchowe one wykazują, jest po prostu skandalem. Widzimy, że ci ludzie działają, coraz bardziej jestem o tym przekonany, że świadomie, na szkodę tego śledztwa. Jeżeli prokurator generalny nie widzi możliwości osobistego przejęcia nadzoru, nie chce w tej materii formułować ostatecznych opinii, ale minimum, które powinno zostać dokonane, to zmiana prokuratorów, którzy zajmują się wątkiem badania śladów materiałów wybuchowych.
Nawiązując do listu prezesa PAN, poseł Antoni Macierewicz zapewnił, że eksperci parlamentarnego zespołu są gotowi do debaty z ekspertami zespołu Macieja Laska, ale na zasadach równych praw, transparentności i jawności.
Jeżeli by to miała być konferencja naukowa, jak wynika moim zdaniem z listu pana prezesa, to w takiej sytuacji byłoby lepiej, gdyby eksperci rządowi po prostu zgłosili swoje referaty na konferencję organizowaną już po raz drugi przez pana profesora Witakowskiego w Warszawie. A więc debata tak, jeżeli będzie publiczna i równoprawna, konferencja naukowa. Sądzę, że byłoby lepiej, gdyby dołączyli eksperci do tej, która i tak już jest organizowana. Ale jeżeli oni odrzucą taką propozycję, to oczywiście przyjmiemy też propozycję organizowania jeszcze jednej konferencji, znowu na zasadzie równych praw. Jesteśmy otwarci na każdą konfrontację, a przede wszystkim na badanie rzeczywistych przyczyn tej tragedii.
Kampania wyborcza na Podkarpaciu zbliża się do mety. W niedzielę mieszkańcy tego regionu wybiorą nowego senatora w miejsce Władysława Ortyla z PiSu, który pod koniec maja bieżącego roku został nowym marszałkiem województwa. Zastąpił na tym stanowisku Mirosława Karapytę z PSL-u, któremu prokuratura postawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym.
Do Senatu z okręgu nr 55 kandydują Zdzisław Pupa, PiS, Mariusz Kawa, PO-PSL, Kazimierz Ziobro, Solidarna Polska, Ewa Kantor, kandydat niezależny, Ireneusz Dzieszko, Prawica Podkarpacka, Andrzej Marciniec, Polska jest najważniejsza i Józef Habrat, Samoobrona.
Europoseł z Podkarpacia Tomasz Poręba podkreśla, że te wybory są dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważne.
chcemy, aby po Rybniku, po Elblągu, również na Podkarpaciu wygrać te wybory i wysłać wyraźny sygnał w Polskę, że jest realna alternatywa w postaci Prawa i Sprawiedliwości dla tych złych rządów PO-PSL, które od 7 lat zwyczajnie degradują rozwój Polski i wiele jej obszarów. Rozmawiałem z ludźmi tam na Podkarpaciu, czy to podczas spotkań ostatnich pana prezydenta Kaczyńskiego w niedzielę, czy to podczas indywidualnych spotkań, wyczuwa się oczekiwanie takiej zmiany, wyczuwa się wśród tych ludzi, że ta zmiana jest konieczna, ponieważ nie ma obszaru życia publicznego, od rolnictwa, edukacji, służby zdrowia, który nie wymagałby naprawy.
Na finiszu wyborów jutro po raz kolejny na Podkarpaciu gościu będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński, by wesprzeć Zdzisława Pupę.
Ostatnie dni przed głosowaniem są też pracowite dla Solidarnej Polski, mówi Kazimierz Ziobro, kandydat tej partii na senatora.
Będzie prawdopodobnie konferencja prasowa kolejna z udziałem przedstawicieli władz centralnych Solidarnej Polski. Będą rozmowy indywidualne. No, znamy ludzi w terenie, jedziemy, rozmawiamy w domu. Tamci z kolei mają sąsiadów. No, słuchamy również, co mają oni do powiedzenia, bo to jest taka, można powiedzieć, edukacja, wymiana zdań obustronna. Wydaje mi się, że to już jest finał, ale aktywności nam nie będzie brakowało w sensie kontaktów bezpośrednich z wyborcami.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.